Drodzy braterstwo, na wstępie mamy we mnie taki zwyczaj, że przekazuję mówca pozdrowienia ze swojego zboru. Ja mam taką sytuację ciekawą, że razem z moim domu oferujemy właśnie cotygodniowe chrześcijańskie spotkania różnym braciom, którzy odłączyli się od świadków. My też mamy okazję w tym, i nie tylko mamy w takich okazjach spotkania uczestniczyć. Ci braterstwa nie znają, ale przekazują wam pozdrowienia. Także to jest taka już, powiedzmy sobie, bardziej ogólnochrześcijańska pozdrowienia.
Od Emila.
I od Emila Dobrowolskiego też. To jest brat ze Świtu, tutaj również z Kluczborka. Jeżeli zapraszacie brata z innego zboru lub też skądinąd, pytanie jest, co chcecie usłyszeć, co was interesuje, bo jest to dosyć liczne zgromadzenie, tutaj patrząc na was, około 30 osób, więcej może nawet, nie potrafię tak szybko policzyć, ale jest was bardzo wielu i pytanie, co oczekujecie, bo przyznam szczerze, że ja osobiście na przykład rzadko teraz mówię wykłady, nawet powiedziałbym bardzo rzadko, bo w naszym społecznościach, zarówno internetowej, jak i w tej co niedzielnej, to odkryliśmy taką dosyć dużą wagę badań bariańskich i przyznam szczerze, że rozkochaliśmy się w tym, że każdy coś mówi i każdy ma coś do powiedzenia i każdy dodaje różne rzeczy. Także do mojego i do innych zrozumienia, także przyznam szczerze, że bardzo mało takich wykładów mówię, że stoję przed zgromadzeniem i ja ich, że tak powiem, trochę zanudzam swoimi myślami. Bardzo lubię interakcje ze zborem, jeżeli nawzajem się wymieniamy, także gdyby ktoś z was odczuł taką potrzebę, żeby coś dodać, poprawić, powiedzieć swoje myśli, to zapraszam. Myślę, że nie będzie to rzeczą niewłaściwą. I teraz taka też moja myśl tytułem wstępu. Tak do niedawna, do paru lat temu, powiedzenie, że brat podaje własne myśli, było traktowane trochę jako obraza, nie? Bo znaczy, było czymś niewłaściwym, bo bardzo właściwym było to, żebyśmy nasze wykłady przygotowywali na zasadzie dokładnego lub niedokładnego streszczenia kilku artykułów. Ja muszę powiedzieć, że korzystałem z artykułów przygotowując przede wszystkim ze Słowa Bożego, przygotowując te dwa wykłady, natomiast myślę, że dużo ciekawsze jest to, jeżeli weźmiemy Słowo Boże, jeżeli weźmiemy pewne myśli braci, którzy byli przed nami, brata Russella, brata Johnsona i innych, którzy tworzyli artykuły do Strażnic czy do Teraźniejszej Prawdy i spróbowali skonfrontować z nimi swoje własne doświadczenia i swoje moje życie. I dlatego taki wykład chciałem braterstwu przekazać, bo wierzę, że doświadczenia nasze, którymi się dzielimy, związane z próbą wdrożenia Biblii do naszego życia, to jest coś, co jest dla wszystkich z nas najcenniejsze. Dlatego, że to daje nam taką możliwość też próby skonfrontowania naszych własnych myśli, naszych własnych doświadczeń i też być może skorzystania z tego, co ktoś napotkał na tej własnej drodze. Czy słuszne były te próby, czy niesłuszne, to każdy powinien zdecydować, kierując się tutaj przede wszystkim wieloma wskazówkami, które były podane do tego, w jaki sposób my musimy tą prawdę interpretować. I teraz, drodzy braterstwo, pierwszy taki wykład, nazwałem go tytułem Zdrowy zmysł chrześcijanina. Zdrowy zmysł chrześcijanina i tutaj będzie kilka wersetów wiodących, więc nie będę podawał pierwszego. Natomiast o tym zdrowym zmyśle będziemy mówili, w jaki sposób my, chrześcijanie, możemy w naszym życiu się kierować tym zmysłem, żeby próbować, jakie były moje doświadczenia z tym związane, po to, żeby tą prawdę mógł w swoim życiu realizować i ją rozpoznawać. I teraz tak. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak my funkcjonujemy, to jest taki bardzo, bardzo znany werset. Tutaj muszę korzystać niestety z mniejszej Biblii, a wzrok powoduje, że ten, moje oczy już nie są takie, jak były kiedyś. Psalm 4,23, psalmów, nie, przypowieści Salomonowe, 4,23, przepraszam, już. Jest to bardzo znana myśl. Jest to niezwykle ważna myśl składowa związana z tym, w jaki sposób my, chrześcijaniny, mamy dbać na nasz umysł. Ona mówi o tym: czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mam jakiś tutaj taki nietypowy przykład, ale wszyscy to znamy. Strzeż serca swego. I teraz, drodzy braterstwo, to było taki na każdej z naszych, na naszej drodze bardzo często uczymy się sami siebie przez wiele lat, jak właściwie my funkcjonujemy. I wydaje nam się przez wiele lat, że nasz umysł rządzi nami jako istotami, że wszystko, co chcemy, to jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast rzeczywistość jest taka, że gdybyśmy tak w pełni polegali tylko i wyłącznie na własnych mocach umysłowych, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, wszyscy bylibyśmy chudzi, wszyscy bylibyśmy wysportowani, wszyscy mielibyśmy znali, jeżeli chcemy, Słowo Boże, wszyscy bylibyśmy pewnie praktykujący, miłujący wzorem i tak dalej. Rzeczywistość jest taka, że wielu z nas boryka się jednak z inną sytuacją, że pewne rzeczy, których nie chcielibyśmy czynić, to czynimy. Że pewne złe nawyki, które mamy, pozostają pomimo naszych prób pozbycia się ich. Więc patrząc z perspektywy już wielu lat, mogę zauważyć, że nasze pragnienia, które mamy, nami kierują bardziej niż chcielibyśmy to, bardziej niż nasz racjonalny umysł. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. To nic innego nie mówi o tym tutaj kaznodzieja, jak tym, że to, co jest w naszym wnętrzu, to, co, jakie są nasze uczucia, to, czego wydaje nam się, że nie widać, to jest, to nami bardziej kieruje to serce, te dobre i złe nawyki budują nasz charakter. Ja muszę powiedzieć, że to, że serce nami rządzi, to było takie odkrycie związane właśnie z takim studiowaniem Słowa Bożego, ze studiowaniem artykułów, które były z tym związane, i ono bardzo mocno dotknęło mnie, ale też bardzo mocno zbiega się ono z tym, co mówi na przykład współczesna ekonomia, bo jest, nam się wydaje, że podejmujemy decyzje racjonalne, że wiele rzeczy, które decydujemy w każdym aspekcie naszego życia, wiąże się z naszymi przemyśleniami, tymczasem jednak w wielu rzeczach kierujemy się impulsami i to, co podejmujemy, to, co myślimy, to, co robimy, nie jest, wynika z uczuć. Jest napisane przez Pawła, że codziennie podbijam swoje ciało. Podbijam swoje ciało w niewolę po to, żeby zmieniać siebie w takich bolesnych nieraz i własnych doświadczeniach, które powodują, że gdybyśmy tego nie czynili, to zresztą Paweł o tym pisze, że to, co nie chce, to czynię. Gdybyśmy nie zmieniali siebie, gdy nie zmieniamy siebie, gdy nie pracujemy nad tym codziennym podbijaniem swojego ciała, to tkwimy w tym samym miejscu. Chciałem się tutaj trochę podzielić tymi moimi doświadczeniami związanymi właśnie z sercem, bo jako zawodowo pracuję w takiej ciekawej dziedzinie, mianowicie jestem czymś, co z Polska można powiedzieć, trenerem doskonalenia. Mianowicie moja rola polega na tym, że w ramach firmy produkcyjnej dbam o zmianę ludzi, organizacji po to, żeby coraz, że tak powiem, jaśniej i czyściej i doskonalej służyła danemu celowi, który akurat w wypadku organizacji jest jak najskuteczniejsza realizacja pewnych celów. I w związku z tym sam od pewnego czasu zacząłem zauważać i doceniać osoby, które i tak u nas, zarówno w zborze, było wielu takich wyróżniających się braci, którzy stanowili wzór, i też w pracy zawodowej osoby, które w sposób taki mozolny i codzienny dotrzymują złożonych zobowiązań. Dotrzymują tego, że są w stanie zrealizować to, co było zlecone, to, co było postanowione w takich drobnych szczegółach, że są w stanie, jeżeli było umówione, że zostanie coś rozdane, jakieś ulotki, broszury, gazety, to to uczynią. Jeżeli było ustalone, że w którymś miejscu coś zostanie wyczyszczone lub też przestawione, to to zostanie zrobione. Tak więc zauważyłem, że generalnie codzienna praca nad sobą, codzienna praca i w zborze, i w pracy jest czasami nużąca i nudna. I nie ma takich spektakularnych wyników, wydawało się, bo ta służba jest taka czasami dość monotonna. Natomiast z czasem, jeżeli jest realizowana w taki spokojny, wyrównany i sposób, przynosi bardzo, bardzo duże osoby. Otóż osoby, które są wytrwałe, które przychodzą na spotkania, które przygotowują się do badań, przygotowują się do pracy, są tam na czas, mimo że czasem nie są najzdolniejsze, stają się z czasem podporą. Regularne spotkania, które mieliśmy na przykład na Skype'ie, które zaczęły się już kiedy? 6 lat temu? 7 lat temu? Bywało tak, że było nas czasami dwóch na Skype, ale było nas czasami bardzo niewielu i czasami człowiek już tracił ochotę i taką chęć robienia tego z uwagi na nikłość tych owoców, ale wszyscy ci, którzy czasem się włączali albo czasem się nie włączali, wiedzieli, że mogą na nas liczyć, że w środę o danej godzinie zawsze ktoś będzie i zawsze będzie można porozmawiać na temat Słowa Bożego. I ja muszę powiedzieć, że z czasem bardzo nam się to rozrosło. Wymagało to właśnie czegoś takiego, jak taka spokojna i wytrwała praca. Mogę powiedzieć, że w domu zaczęliśmy organizować nasze niedzielne spotkania i też wielokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, że jest nas na tyle więcej, że zaczyna nam brakować stołu, bo nasze spotkania były przy takim naszym stole kuchennym, który mogliśmy sobie rozsunąć, rozsunęliśmy go, a w tej chwili jest taki kłopot, że jak się wszyscy przyjadą, to no to trzeba dostawiać krzeseł i nie wiadomo, jak będzie, ale wiemy, staramy się zawsze, żeby o 11, mimo że czy to w czas, czy nie w czas, żeby te miejsca były, żeby te osoby mogły do nas przyjechać, żeby mogły porozmawiać i żeby każdy miał jakiś drobny poczęstunek. Tak więc tak podbija się ciało taką żadną spektakularną, ale bardzo powolną, bardzo nużącą pracą. I tutaj wytrwałość jest, zdaje się, takim nawykiem, który najwięcej może nam służyć. Ja mogę powiedzieć też, że osobiście zacząłem też pracować nad własnymi nawykami, o czym moja żona może potwierdzić. Pewnie o 30 lat za późno, ale to czynię. Od takich drobnych rzeczy, jak bardzo wczesne wstawanie, jak regularne utrzymywanie porządku tam, gdzie to jest możliwe, jak bycie wtedy, gdzie mam być i gdzie mnie inni potrzebują, jak przybywanie na czas na różne zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. Także w tym tu, w taki mozolny sposób, w takim mozolnym działaniem budujemy to serce po to, żeby w pewnych momencie Pan mógł powiedzieć nam: dobrze, sługo wierny, dobrze czynił, wejść do odpocznienia. Czyli podsumując nasze rozważania dotychczasowe na temat serca. Nie jesteśmy racjonalni w tym, co myślimy. Nie, w wielu wypadkach podejmujemy decyzje, myśli nasze są targane różnymi uczuciami i uczucia nami kierują, a potem niekiedy dokonujemy takiego czegoś, co się nazywa racjonalizacji. Nawet jak wspomniałem o tym, za taką pracę na temat serca, jeden z panów dostał Nobla z ekonomii, ale ja myślę, że na ten temat to nie będziemy dokładnie mówić. Apostoł Paweł sugeruje codzienną, ciągłą zmianę nad sobą i taka zmiana jest wbrew pozorom dość możliwa. I teraz drugą rzeczą oprócz pracy nad sercem, czyli jego dbałością o to, co w tym sercu jest, jego strzeżeniem, jest coś, co można powiedzieć też sprawą związaną z umysłem. Krytyczny, nazwałem to krytyczny umysł chrześcijanina, ale to niekoniecznie rozumiem przez to krytykę, tylko raczej krytyczne rozważanie tego, co do tego umysłu wkładamy. I tutaj wzor wiodącym wersetem jest Filipian 4,8. Też bardzo dobrze znany nam werset. I bardzo prosty. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe albo co dobre, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I teraz to jest odrobinę trudny temat, przyznam. Wydaje się zwodniczo łatwy, ale jest bardzo trudny, bo wiąże się tym wiele moich doświadczeń. Być może macie inne, ja bym bardzo chętnie na ten temat wysłuchał i się podzielił, albo też wysłuchał od was. Ja muszę powiedzieć, że cała moja droga chrześcijańska była właśnie próbą zrozumienia tego. Już w 1994 roku zetknąłem się z wolnymi badaczami Pisma Świętego w Krakowie. Z pewnym, a nawet wcześniej, w 1993 roku. I rozpoczęliśmy rozmowę na tematy związane z wiarą. Byłem wtedy osobą dosyć niewierzącą i muszę powiedzieć, że dosyć. Byłem osobą może niewierzącą, ale nie ateistą, czyli uważałem, że to, co uczono mnie w kościele jako katolika, jest dla mnie niezrozumiałe i trudne do jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. Ja tak, przepraszam, czy mnie tam z tyłu słychać, bo czasami zaczynam trochę ciszej mówić pod nosem i potem można kogoś w ten sposób łatwo uśpić. Wracając do tego, dla mnie trudne było do uzasadnienia, więc prawda paruzyjna była rzeczą niezwykle piękną, bo dawała nam taką możliwość odpocznienia, czyli świadectwo tego, że Bóg tak wspaniale zaplanował, że wszyscy ludzie będą mieli możliwość bycia zbawionymi, niezależnie od tego, czy słyszeli to o tym na tym świecie, czy tego nie słyszeli. Także przyznam szczerze, że był taki okres czasu, o którym potem pisze nam też, pisze nam Biblia, żebyśmy nie stracili tej pierwszej miłości. Taka pierwsza piękna miłość, kiedy zaczynamy się o tym interesować, kiedy nas prawda, którą słyszymy, pociąga bardziej niż cokolwiek innego. I to było bardzo prawdziwe uczucie. Tego nigdy nie zapomniałem. I za to jestem Panu wdzięczny, że dał mi możliwość tego poznania. Ja wierzę, że jest to wspaniała przyszłość dla ludzi, dla tych, co wierzą i nie wierzą, że jest jeszcze druga szansa dla tych, którzy nie poznali prawdy, że będą mieli taką możliwość poznać w okresie restytucji. No cóż, potem, no ale do tego pięknego obrazu potem wkradło się coś, co wynika właśnie chyba z braku zastosowania tego wersetu. Tak myślę sobie u nas. Bo jak razem z moją żoną osiedliśmy w Kędzierzynie i zaczęliśmy, urodziły nam się dzieci, mamy aż wspaniałą trójkę młodzieży, która już w tej chwili jest, no trudno nazwać ich dziećmi, one mają 13, 16, 18 lat, ale wtedy, kiedy byli jeszcze malutcy, to zaczęliśmy razem z nimi chodzić do zboru. Byliśmy młodym małżeństwem, nie mieliśmy za bardzo z kim naszych pociech zostawić, więc chcieliśmy do tego zboru uczęszczać. I po pewnym czasie zauważyłem pewną taką niepokojącą zjawisko i zacząłem na ten temat rozmawiać z naszymi drogimi starszymi braćmi, mówiąc, no, że zabieram moje dzieci, które mają 4-6 latek i trafiają na 3-godzinne zebranie, w którym badamy 15 tom epifaniczny albo broszurkę pod tytułem Dusza, Ciało, Śmierć, która to jest bardzo interesującą broszurką, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek podstawy teologiczne i kogoś to pociąga, ale 6-latek nie znajdował tego za bardzo interesującego i było bardzo ciężko utrzymać wśród młodzieży, która się rozwija, spokój. Zaczęliśmy rozmawiać z braćmi na temat, z jednym z braci, na temat ewentualnej próby skanalizowania energii młodzieży w postaci umieszczenia ich w salce obok, żeby ktoś mógł się nimi zająć, dać im jakieś książeczki, może porozmawiać z nimi na temat prostych historii biblijnych. I okazało się to znienacka dla nas bardzo trudne. Otóż powiedziano mi, że szkółek niedzielnych nie organizujemy. Ja osobiście bardzo respektuję to, co jest napisane, ale niezupełnie zgadzałem się z pewnymi myślami, bo już wtedy byłem nieco zaskoczony takim podejściem do tego. Rozmawiałem z tym bratem wielokrotnie, ale odpowiedź była zawsze nie. Z tym bratem chciałem rozmawiać, bo miał dzieci w podobnym wieku i myślałem, że może dzięki temu udałoby się coś takiego zorganizować. Tak, rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, nie ulega to wątpliwości. Są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, za wychowanie też religijne swoich dzieci. Ale musimy też, miałem wrażenie, podjąć jako zbór próbę takiego wychowania tej młodzieży, takiego ich zainteresowania, żeby na zebranie chcieli przychodzić. Nie udało nam się tego zrobić, właśnie z uwagi na pewne tutaj przekonania. I doszło do tego, że niestety dzisiaj muszę powiedzieć z przykrością, że moje dzieci nie chcą chodzić na zebrania, tak jak bardzo byśmy chcieli ich do tego zachęcić. Natomiast takie początkowe ich doświadczenia i potem jak dzielili się z tym ze swoimi rówieśnikami, to nam tego jest bardzo, bardzo szkoda, bo chcielibyśmy nasze dzieci widzieć wśród nas, ale niestety nie udało nam się tego zrobić. Potem zauważyliśmy, mieliśmy taki przywilej do uczestniczenia do zborów, w którym było wiele osób o nieco różnych przekonaniach. Ja muszę powiedzieć, nauczyłem się żyć w tym, że ludzie mają różne opinie na ten temat. Był jeden brat, który był chronologistą, bratem wolnym i powiedzmy sobie, miał dość niezwykłe poglądy i bardzo przyjemnie go było słuchać. Byli bracia, którzy w coś tam nie wierzyli i też byliśmy w stanie z tym przeżyć i też wypowiadali swoje zdanie. Także nasz zbór, miałem wrażenie zawsze, że był taką ostoją, powiedzmy, umiarkowanej, ale tolerancji. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że chyba ta tolerancja zaczęła gdzieś tam znikać, czego myślę skutkami i owocami my wszyscy dzisiaj żyjemy, bo okazało się, że opinia pewnych braci jest już na tyle niewygodna, że pewien brat, który był diakonem, a powiedział jedno czy dwa zdania, to już powiedziano mu, że może by ten diakonem, może by nie był, to on się przestał tym diakonem być. Przestaliśmy słuchać siebie nawzajem, przestaliśmy respektować swoje zdanie. Potem ci, którzy mieli inne zdanie, przestali przychodzić, tak często, a potem przestali w ogóle przychodzić. I nasze badania beriańskie, gdzie powinniśmy zastanawiać się i rozstrzygać i dopasowywać tą prawdę i starać się ją zrozumieć, stały się bardzo jednogłośne. Nie wiem, jak to nazwać. Takie, że jest tylko... No równie dobrze można byłoby ten tekst spróbować przeczytać i nie odpowiadać na pytanie. Ja mogę powiedzieć, że brakuje mi do dzisiaj i bardzo to cenię, że właśnie w naszej społeczności to mamy, że ktoś ma inne zdanie. Bo uważam, że Bóg ceni różnorodność. Gdyby chciał, żebyśmy byli jednorodni, żebyśmy zawsze mieli taką samą opinię, to pewnie by uczynił nas jeden naród. Wszyscy mówilibyśmy takim samym językiem. A tymczasem z jakiegoś powodu namieszał te języki wieży Babel i doprowadził do tego, że powstały te piękne, różne kraje o bardzo różnych, dziwnych kulturach. Powstali ludzie o różnych poglądach i można się z nimi ścierać, ale trzeba ich respektować i szanować, bo niestety dzisiejsze czasy wymagają od nas takiej krytycznego myślenia i analizy. Potem innym kamieniem takim, który budował tu taki dziwny mur, których może nie powinno być, było to, jak w pewnym momencie chcieliśmy zaprosić do nas, do zboru, no, kilka młodych ludzi, którzy być może nie znali tych wszystkich czegoś, co nazywamy zarządzeniami pańskimi, brata z innego zboru, który był starszym i był też ewangelistą. A okazało się, że nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Że nie jest to takie łatwe i w związku z tym, bo ktoś pokazuje cytaty, dlaczego nie, straci się prawdy, ze zrozumienia, no ale my mówimy, no ale zbór jest panią samą siebie. Zbór może zdecydować. Przecież jest napisane, nawet jest w szóstym tomie napisane na ten temat. No ale nie. Nie, i zrobi się z tego tytułu jakiś powód do, dziwny powód do takiego obrażenia, kamienia obrażenia. Właśnie to było dla mnie takie nieco trudne do zrozumienia. I przez te wszystkie rzeczy mogę powiedzieć, że poziom otwartości, jeżeli się zabiera, jeżeli się prawdziwie, w sposób taki wolny, ale też racjonalny, nie podchodzi, przestajemy rozmawiać na temat ważnych wyzwań, które mamy jako ludzie, jako chrześcijanie w naszym codziennym życiu, o których mógłbym wiele powiedzieć i zaraz pewnie powiem, natomiast chciałem wam powiedzieć o takim jednym niesłychanie ważnym duchowym doświadczeniu, które się bezpośrednio z tym wiąże. Rok temu bodajże bracia Wolni w Krakowie zorganizowali Tydzień Kultury Żydowskiej. To był taki piękna uroczystość, która wiązała się z tym, że oczywiście pokazano nam wiele interesujących zabytków, muzeów, oczywiście związanych też między innymi z Holokaustem. Byliśmy w Muzeum Schindlera, mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają budynki, gdzie było jego biuro, jak wyglądają obecnie jego fabryka. Było takie piękne muzeum na temat tego, jak kultura żydowska przeplatała się z kulturą wojną polską tuż przed wojną, jak wyglądało getto w trakcie II wojny światowej. Takie dosyć poruszające rzeczy, ale jednym z elementów, oprócz takiego dosyć pomnikowego przyjrzenia się kulturze żydowskiej, była możliwość zetknięcia się z kulturą żydowską żywą. Mianowicie na spotkanie został zaproszony pan Dawid Warszawski, który jest chyba notabene dziennikarzem Gazety Wyborczej, przyjechał ubrany w taki tradycyjny, jak wiecie, kapelusz, broda, okulary, wygląda jak typowy właśnie tutaj Żyd i przychodzi, wchodzi na scenę, ma ze sobą toreł w języku oryginalnym oczywiście i zaczyna z nami rozmawiać, bo mówi: ja mam wam do opowiedzenia taki, miałem mieć taki wykład na temat duchowości żydowskiej. Duchowość żydowska, bardzo interesujący temat, ale on mówi: najlepiej byłoby mi pokazać wam, w jaki sposób my, Żydzi, badamy Biblię. I otwiera, otwiera toreł. Żydzi, podobnie jak my, mają taki zwyczaj, w którym polega na tym, że na dany dzień wyznaczony jest pewien fragment Pisma Świętego, który trzeba byłoby przeczytać i przestudiować. Podobnie jak u nas w Mannie jest jej werset plus komentarze, to u nich polega to na tym, że gdzieś jakiś przebieg jest taki, że jeżeli czyta się te wersety, to w ciągu 365 dni przejrzy się całe Słowo Boże, wziął werset na dany dzień. Werset mówił o tym, że jeżeli naród żydowski idzie na wojnę i żołnierzowi żydowskiemu spodobałaby się jakaś kobieta z kraju podbitego, to ma prawo tą kobietę wziąć za żonę. Ale pod pewnymi warunkami. I te warunki zakładają, że ona przez, i on przez 30 dni nie będą się myli, nie będą się strzygli. Jeżeli po tym okresie czasu nadal Anu ma w niej upodobanie, to proszę bardzo, mogą zostać mężem i żoną. I po tym krótkim wstępie dosyć dziwnego, frapującego wersetu, nawet byśmy powiedzieli, rozpoczęła się dyskusja pana Dawida Warszawskiego. I teraz z tej dyskusji, z takiego wędrowania po Słowie Bożym, które on pokazywał, pokazując związane ze sobą wersety, powiedział tak, że po pierwsze u Żydów nie ma ortodoksji, czyli nie ma jednolitego takiego wytłumaczenia danego wersetu, z którym oni się zgadzają jako, nie wiem, objawionym. Jest bardzo wiele różnych opinii na dany temat, ale są takie opinie, które są bardziej znane niż, niż inne. I mówi, według naszego zrozumienia w tym wersecie wcale Pan nie pochwala brania kobiet z innego kraju za żony, zwłaszcza pod przymusem, ale postępuje tak, że w wielu wypadkach daje nam takie prawo, które mówi, że jeżeli ktoś coś, tak człowiek będzie złego czynił, to ja zrobię to, dam wam tak to rozporządzę, żeby to uczyniło wam jak najmniej złego w waszych sercach. I takie było zasadniczo ułożenie tej sprawy, że ci drodzy braterstwo, ci Żydzi, którzy mieli taką ochotę, no to musieli, mogli to uczynić. Czyli już nie było tego, że to prawo mogło złamać. Ale żeby to uczynić, musieli uczynić pewne wyrzeczenia. To nie mycie się, to oznaczało, że nic innego, jak tylko to, że w ich, jak on tłumaczył, w ich sercach ten zapał musiał przetrwać. To nie musiała być chwilowa rzecz, tylko jeżeli on faktycznie chciał, no to było to dla niego taką próbą. I tak dalej, i tak dalej. Wędrując po różnych wersetach, pokazywał nam to zrozumienie. I trwało to chyba z 15 minut, żeby nie kłamać. Bardzo interesujące wejrzenie w to, w jaki sposób Żyd rabiniczny analizuje Biblię. Ale pamiętam, najbardziej mnie uderzyło to i do dzisiaj jest to jedno z chyba z najważniejszych takich duchowych przeżyć, które dało mi do myślenia, jak on w pewnym momencie przerwał i patrzy na salę i mówi tak: moi drodzy braterstwo, moi drodzy państwo, nie powiedziałby do nas braterstwo, dlatego że sami wiecie, że pomiędzy nami a chrześcijanami istnieje dosyć duża przepaść. Mówi tak: moi drodzy państwo, ja mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że patrząc na tą salę, to mi tu brakuje i czegoś. Mówi, jak ja od czwartego roku życia chodziłem do Jeszywy i studiowałem Słowo Boże, to nauczyciel sadzał nas dwójkami. dwójkami po to, żebyśmy się jak najwięcej nauczyli. A żebyśmy się jak najwięcej nauczyli, to ja i mój kolega, mój współpartner, nie mogliśmy się w niczym zgadzać. I mówi, w jeszywie jest taki rwetes, że nie da się nikogo usłyszeć. Ludzie krzyczą do siebie. Bo nauczyciel chce, żebyśmy się jak najwięcej od siebie nauczyli. I całe życie potem sobie pomyślałem, od czwartego roku życia ci młodzi ludzie dyskutują na temat Słowa Bożego, kierując się jedynie chęcią, czy intencja tu jest bardzo ważna, jeżeli chcemy dotrzeć do prawdy, jeżeli chcemy, działamy kierując się miłością do Boga, a mając różne zdanie, dyskutujemy i uczymy się rozmawiać w ten sposób, żeby rozmawiając o sprawach ważnych, móc po 45 minutach podać sobie ręce. Nie powyrywać sobie później brud, nie móc do siebie rozmawiać normalnie. Traktować się jako kolegów, przyjaciół, braci. Spór, powiedział do nas, jest w sercu Słowa Bożego. Tak rozumieją to Żydzi, dlatego że wyliczyli sobie, bo oni tak lubią liczyć, że środkowy werset i środkowe litery opowiadają o sporze kogoś z kimś. Ja już nie pamiętam, on podał nam, gdzie to jest, ale ten spór jest w sercu Słowa Bożego. Rozmawiać i mieć różne zdanie na temat Biblii jest rzeczą normalną. Jest rzeczą pożądaną, bo ta chęć dotarcia do prawdy i budowania własnego serca i charakteru w oparciu o rozmowę z kimś powinna być rzeczą nauczoną, tak żebyśmy nawzajem jako chrześcijanie, jako bracia, którzy czasami w pewnych rzeczach mogli ze sobą różnić, mogli ze sobą rozmawiać i się mimo wszystko miłować. Jeżeli różnice poglądów, zwłaszcza czasami poglądów doktrynalnych, bo jak sobie uzmysłowimy czasami, jak drobne różnice dzielą nas od tych, którzy nie pozwalają nam albo nie chcą nas widzieć już więcej na swoich salach, to jest to po prostu dziwne. Czasami są to bardzo, bardzo, bardzo drobne rzeczy. Także my dzięki temu, że w pewien sposób zamknęliśmy siebie przed czasami sporami, przed rozmowami, musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie sprostać dzisiejszym czasom. Mamy tyle nowych wyzwań, których dawniej nie było. Przecież dawniej nie było internetu. Nikt nie miał smartfonów i brat Russell w momencie, jak opisywał nam, jak głosić, to opisywał nam to, co umiał najlepiej robić w roku 1910, kiedy pisał ten artykuł, czy w 1888, kiedy początkowo o tym pisał, ale do głowy mu nie przychodziło, że miałby takie urządzenie, którym napisawszy coś, osoba po drugiej stronie świata może to widzieć niemalże natychmiastowo. My nie umiemy do tego podejść, jeżeli nie podejdziemy do tego, zaślepiając się tylko i wyłącznie tym, co jest napisane jak, a nie zapytawszy się dlaczego. A w wielu wypadkach myśli autorów są bardzo jasne pod tym kątem, że tłumaczą swoje intencje. I teraz, gdy czasami na nas leży taki obowiązek przetłumaczenia tych intencji na dzisiejszy język. Nasze dzieci są takim probierzem naszej czasami uczciwości. Ja słyszałem już wielokrotnie poglądy młodych, którzy mówią, że tak się ładnie tu mówi, a zupełnie co innego się robi. Nasze dzieci widzą więcej niż byśmy chcieli. Żyjemy w społeczeństwie, które z roku na rok jest coraz zamożniejsze. Czy byśmy chcieli, czy nie, wielki ucisk póki co nie odgrywa się w sferze materialnej, co najwyżej w sferze duchowej, bo mamy coraz więcej dóbr, a pewnie serca, nie wiem, czy więcej, czy mniej. Zaczyna być w nas coraz więcej takiego zajęcia się sprawami własnymi. Takie kilka myśli na temat wersetów i na temat artykułów, trzech artykułów ze Strażnicy, które dotyczyły, drodzy braterstwo, umysłu chrześcijanina. Artykuły oczywiście mogę tutaj podać na żądanie, bo mam je przed sobą. Myślę, że dużo ciekawsza w tym wszystkim jest droga, jaką przechodzimy w życiu, bo każdy z nas może się do niej odnieść. Każdy z nas ma inne doświadczenia. Każdy z nas przeszedł wiele w swoim życiu, które mógłby się podzielić. A najcenniejsze dla mnie osobiście, już tak z perspektywy czasu patrząc, nie jest sama litera Słowa Bożego czy doktryna, ale to, co ja mam z tym zrobić. Bo ja czasami nie wiem. Ja czasami nie wiem, czytając co, jak ja mam to realnie wziąć i w życie zastosować. I dlatego przyznam, że bardzo lubię o tym słuchać i lubię o tym rozmawiać i lubię to próbować potem wdrażać. Nie zawsze mi w tym najbardziej i najlepiej idzie. Także podsumowując, jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, sumą naszych nawyków i pragnień, które kierują nami, tak jak jest napisane, jeżeli nie strzeżemy naszego serca i umysłu, wkradają się i nasze życie staje się czasami tylko i wyłącznie puste, służymy wargami, a nie sercem. Dlatego mamy strzec serc swoich. Słowo Boże jest przewodnikiem we wszystkim, co robimy i tam powinniśmy szukać przede wszystkim wskazówek. Rozróżnianie, czy tak się rzeczy mają, jak się mają, to należy do nas, do każdego z was, drodzy bracia i siostry. Warto słuchać tych głosów, które są. Warto oczywiście sięgać do literatury. Ja mówiąc o zastosowaniu literatury na swój czas, nie miałem na myśli, broń Boże, potępienia myśli, które tam padały. Tylko pamiętajmy za każdym razem o kontekście, w jakim kontekście one były dawane, dlaczego były tak dawane, bo odpowiedź na dlaczego umożliwi nam przetłumaczenie tego czasami na to, jak to zrobić dzisiaj, żeby to zgodnie było z oczekiwaniami i myślą tych braci autorów, a nie próbą jedynie ślepego czasami wdrożenia rzeczy, która już na dzisiaj może nie powinna być wdrażana w ten sam sposób. Różnice zdań są dobre. Naprawdę są bardzo, bardzo dobre i budujące czasami, jeżeli są prowadzone i kierowane jedną intencją służenia Bogu, a nie własnej godności. I to jest ważne, ta intencja, jeżeli postępujemy w sposób inny, no to cóż, prowadzi to do pustych kłótni i do podziałów, jeżeli tutaj pojawiają się nasze ambicje. Natomiast jeżeli nasze ambicje są czyste, prowadzi to do lepszego poznania i zrozumienia. Ja muszę powiedzieć, że chyba za szybko to powiedziałem. Nie wiem, czy macie jakieś myśli. Ktoś może coś chciałby powiedzieć, wykorzystując te parę minut. Jakie są wasze doświadczenia? Jeżeli nie ma, to na tą pierwszą część chciałbym zakończyć. Życzę nam wszystkim, żebyśmy rozwijali się tak, przede wszystkim pod opieką Pańską. Czasami nie tak, jak chcemy, ale tak, jak Pan chce, żebyśmy mogli stać się godnymi sługami Jego. Żebyśmy pomimo naszych ścieżek, które czasami nas prowadzą trochę w prawo i trochę w lewo, nie zgubili tego głównego obrazu, jakim jest nasz Pan, i żebyśmy mogli stać się podobnymi Jemu i wejść do odpocznienia Niego, kiedy nas zawoła, do jakiejkolwiek nagrody, do jakiejkolwiek końca drogi na nas będzie chciał, to Jego wola. No i cóż, dziękuję wam wszystkim, sam tego pragnę.